802.11n. Mini przewodnik dla kupujących. 14 grudnia 2009.000. Sprzedaż i promowanie rozwiązań 802.11n. Może już ruszyć na dobre. Standard jest gotowy. Wi-Fi Alliance zapewnia o jego wstecznej kompatybilności. Wydajność urządzeń opartych na wstępnych specyfikacjach jest imponująca. A ceny zarówno infrastruktury, jak i kart klienckich są bardziej niż rozsądne. Jednak zróżnicowanie technologiczne sprzętu 802.11n. stanowi problem przy wyborze rozwiązania. Urządzenia 802.11 wykorzystują wiele technik radiowych, łączenie kanałów, formowanie wiązki, różne typy MIMO i tym podobne, które nie do końca są rozpoznawalne przez potencjalnych użytkowników. Dobór odpowiednich parametrów gwarantuje nie tylko poprawną pracę rozwiązania w określonych warunkach, lecz także uzyskanie odpowiedniej wydajności. Warto jednak pamiętać, że zupełnie innymi kryteriami należy kierować się przy wyborze rozwiązań dla domu, a innymi szukając rozwiązania dla przedsiębiorstw. Najważniejsze kwestie to wybór częstotliwości pracy, analiza wykorzystywanych mechanizmów w torze radiowym oraz elementy integrujące rozwiązania 802.11n z istniejącą infrastrukturą. S. 157357. Jak wybrać częstotliwość pracy? Większość sieci bezprzewodowych działa obecnie w paśmie 2,4 GHz. Standard 802.11b/g zaprojektowano do współpracy jedynie z tą częstotliwością. Ułatwiało to wybór rozwiązania, ponieważ kolejne udoskonalenia standardów bezprzewodowych wykorzystywały dobrze znaną częstotliwość. Pojawienie się technologii 802.11a wprowadziło możliwość wykorzystania częstotliwości 5 GHz w ramach rozwiązań Wi-Fi. Adaptacja tej technologii w strukturach sieci dostępowych była jednak mocno ograniczona. Przyczyną była słaba dostępność sprzętu klienckiego 5 GHz, który można było instalować w komputerach przenośnych lub stacjonarnych. Ten rynek został zdominowany przez urządzenia klienckie pracujące w paśmie 2,4 GHz. Standard 802.11n. wprowadził zupełnie odmienne spojrzenie na omawiane zagadnienie. Nowa specyfikacja umożliwiła wykorzystanie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz. Aby wybrać odpowiednią częstotliwość dla standardu 802.11n, należy rozważyć wady i zalety rozwiązań 2,4 GHz oraz 5 GHz w odniesieniu do konkretnego środowiska. Warto też zapoznać się z regulacjami prawnymi panującymi w kraju, w którym planujemy wdrożenie. Praktycznie w każdym miejscu na świecie istnieje możliwość wykorzystania legalnie, bez konieczności rezerwacji, zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Należy jednak pamiętać, że lokalnie mogą obowiązywać specyficzne obostrzenia, powodujące konieczność zminimalizowania parametrów pracy, wpływających m.in. na zasięg oraz wydajność. Rozważając parametry wydajność / przepustowość, znacznie lepsze efekty uzyskamy, wdrażając rozwiązania 802.11n w paśmie 5 GHz. Uzyskanie maksymalnych parametrów jest możliwe dzięki opcjonalnemu wykorzystaniu kanału o szerokości 40 MHz w paśmie 5 GHz. Firma analityczna Farpoint Group utrzymuje wprost, że 802.11n powinno być wdrażane wyłącznie w paśmie 5 GHz w przypadku większości aplikacji. Warto odnotować, że ze względu na właściwości propagacyjne częstotliwości 5 GHz konieczne będzie zapewnienie znacznie większej liczby punktów dostępowych do pokrycia zasięgiem określonego terenu, niż ma to miejsce w przypadku częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli mamy jednak możliwość analizy środowiska radiowego i stwierdzimy niewielki wpływ interferencji w paśmie 2,4 GHz, możemy rozważyć wykorzystanie wskazanej częstotliwości do wdrożenia standardu 802.11n. Częstotliwość 2,4 GHz warto także wykorzystać w istniejących już wdrożeniach, gdzie dominuje sprzęt 802.11b/g. Standard 802.11n zapewni wsteczną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą oraz pozwoli na stopniową migrację do jednolitego rozwiązania. W przypadku zapewnienia możliwie najlepszego zasięgu bezprzewodowej sieci przy minimalnych kosztach, właściwości propagacyjne częstotliwości 2,4 GHz zdominują wybór. Warto pamiętać, że wybór technologii może być podyktowany także wykorzystywanymi aplikacjami. Do obsługi krytycznych aplikacji zestawienie sieci w paśmie 5 GHz prawdopodobnie będzie najlepszym rozwiązaniem, aby uzyskać maksymalną wydajność nowego standardu. Rekomendowane jest wręcz wykorzystanie częstotliwości 5 GHz. Nie zalecamy pracy 802.11n w tym samym kanale co wcześniejsze technologie, nawet jeżeli standard dopuszcza ten tryb pracy. Wydajność obu technologii będzie zmniejszona, a naprawdę warto wykorzystać pasmo 5 GHz jako fundament do budowy 802.11n. Jednocześnie nie ma powodu do rezygnacji z infrastruktury 802.11g lub 802.11b. Można stopniowo migrować do infrastruktury 802.11n. W paśmie 5 GHz wbudowane karty sieciowe 802.11n są obecnie dostępne w większości nowych komputerów przenośnych. Standaryzacja oznacza prostą drogę nowej technologii do objęcia pozycji dominującego systemu bezprzewodowego w rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. S. 157358. O co chodzi z MIMO sieci 802.11b/g? Nie pracowały zbyt dobrze w wielościeżkowym środowisku. Istnienie wielu zazwyczaj przesuniętych w fazie lub czasie kopii tej samej transmisji ROK docierającej do anteny odbierającej powodowało znaczne problemy. W rzeczywistości transmisja bezprzewodowa jest w większości wielościeżkowa, a 802.11n znakomicie wykorzystuje to zjawisko. MIMO Multiple Input Multiple Output jest techniką zwiększającą bezprzewodową przepustowość i zasięg dzięki wykorzystaniu zjawiska multipleksacji. MIMO wykorzystuje różne strumienie wysyłane przez jedną, dwie, czasami trzy, a nawet cztery anteny, w zależności od wdrożenia. Podobna liczba anten i układów radiowych służy do odbierania sygnałów. W powiązaniu z mechanizmami przetwarzania sygnałów idealnie zwiększamy zasięg i przepustowość w porównaniu z tradycyjnymi technologiami transmisji. MIMO jest czasami określane jako przestrzenna multipleksacja, ponieważ wykorzystuje kilka przestrzennie przesuniętych w dziedzinie częstotliwości i czasu informacji nośnych. Wdrożenie standardu 802.11n może być proste. Jedno radio po stronie transmisji i jedno po stronie odbiorczej, oferujące szybkość na poziomie 150 mbps, znacznie większą niż 54 mbps standard 802.11g. Można też bardziej kompleksowo, poprzez konfigurację 2x2 oraz 2x3, potrafiące dostarczyć 300 mbps, a także 4x4, nawet do 600 mbps. Wybór typu MIMO będzie zależny od przepustowości i zasięgu, jaki zamierzamy uzyskać w tworzonej sieci bezprzewodowej. Im większa liczba anten, tym teoretycznie uzyskamy lepsze właściwości omawianych parametrów. Warto jednak pamiętać, że większa liczba układów to także większe zapotrzebowanie energetyczne. Urządzenia realizujące zadania MIMO 4x4 z pewnością pozwolą maksymalnie wykorzystać właściwości nowego standardu, ale nie zawsze będą mogły zostać zastosowane z powodu znacznego zapotrzebowania na energię. Dlatego właśnie rozwiązania MIMO 1x1 stworzono do szybkich, ale i oszczędnych energetycznie urządzeń. Mimo wszystko warto postawić na MIMO w urządzeniach i kartach stosowanych przez klientów sieci bezprzewodowej. Uzyskamy znacznie większy zasięg, mimo że karta MIMO będzie pracowała w trybie 802.11g. Jakość połączenia zostanie także udoskonalona. Nawet przy MIMO zainstalowanym tylko po jednej stronie połączenia, maksymalną szybkość transmisji będzie można uzyskać z MIMO po obu stronach łącza. Atheros, producent chipsetów do sieci bezprzewodowych, zaprezentował w listopadzie BR nową serię układów z opcjonalnymi funkcjami standardu IEEE 802.11n. Atheros AR9300. Obsługują one technologię 3x3 MIMO, zapewniającą szybkość połączenia bezprzewodowego na poziomie 450 mbps. W typowych rozwiązaniach dwustrumieniowych nie przekracza ona 300 mbps. Większość produktów obecnie dostępnych na rynku wykorzystuje dwa strumienie, niezależnie od liczby anten nadawczych i odbiorczych w urządzeniu. AR9300 uwzględniają także opcjonalne dla 802.11n mechanizmy TXP Transmit Beamforming oraz LPDC Low Density Parity Check. TXP steruje czasem i fazą bezprzewodowego sygnału w celu wzmocnienia sygnału odbieranego. W procesie kalibracji musi jednocześnie uczestniczyć nadajnik i odbiornik, klient bezprzewodowy i punkt dostępowy. LDPC jest metodą kodowania FEC Forward Error Control, która poprawia całkowitą jakość sygnału. Układy oferują także opcję nazwaną Miliardy Maximum Likelihood Demodulation, która pozwala zwiększyć zasięg od 15% do 30%. Inny parametr MRC Maximal Ratio Combining pozwala odbiornikowi optymalnie łączyć sygnały z różnych ścieżek w sposób umożliwiający zwiększenie zasięgu o kolejne 20%. Można się spodziewać, że nowe komponenty będą stopniowo wypierać z rynku sprzęt 802.11a. S. 2.157359, szybkość połączenia i szerokość kanału wraz ze standardem 802.11n. Wprowadzono istotne udoskonalenia w warstwie sprzętowej oraz programowej. Algorytmy wyboru fizycznej szybkości danych mają za zadanie określenie, jakiej szybkości transmisji powinno się użyć dla zmierzonej siły sygnału. W standardzie 802.11a/g wykorzystywano 12 kroków szybkości od 1 Mbps do 54 Mbps. Standard 802.11n operuje 88 stopniami szybkości danych, co umożliwia wolniejsze przechodzenie do mniejszych szybkości, gdy zmniejsza się siła sygnału. Szerokość kanału jest jednym z parametrów określającym, jak wiele danych może zostać przesłanych przez bezprzewodowe łącze. Standard 802.11/g wykorzystywał kanał 20 MHz, co okazało się czynnikiem limitującym przepustowość. Na przestrzeni kilku ostatnich lat powstawały autorskie rozwiązania producentów sprzętu sieciowego zwielokrotniającego szerokość kanału. Dopiero jednak 802.11n standaryzuje i opisuje, w jaki sposób wykorzystać kanał 40 MHz zupełnie legalnie. W przypadku prawidłowej implementacji 40 MHz, kanał pozwala na podwojenie przepustowości użytecznej w stosunku do wcześniejszych rozwiązań. Warto sprawdzić, czy producent wybieranego przez nas rozwiązania 802.11n zapewnia taką funkcjonalność. S. 2.157363 kierować się przy wyborze rozwiązania dla przedsiębiorstwa, jeżeli firma realizuje bezprzewodowe połączenia w warstwie dostępowej, wykorzystuje aplikacje absorbujące duże zasoby sieciowe lub po prostu potrzebuje wysokiej przepustowości. Zapewne rozważa przejście na infrastrukturę bezprzewodową opartą na 802.11n. Produkty są już gotowe do wykorzystania, zapewniając odpowiednią elastyczność i wydajność. Pozostaje więc odpowiedź na pytanie, jak wybrać i implementować wskazaną technologię możliwie najefektywniej, jeżeli już wiemy, że potrzebujemy technologii 802.11n. Kolejnym krokiem będzie wybór produktu oraz dostawcy rozwiązania, co może być dość skomplikowanym procesem. Istnieją znaczące różnice między produktami różnych dostawców w zakresie solidności wykonania, pojemności, elastyczności oraz zarządzania. Na początek koniecznie należy rozgraniczyć produkty przeznaczone do zastosowań domowych od rozwiązań dla firm. Te pierwsze zazwyczaj są integrowane w routerach. Natomiast rozwiązania dla firm są oferowane kompleksowo, w postaci zestawów zawierających punkty dostępowe, kontrolery, mechanizmy bezpieczeństwa i tym podobne. Wybierając rozwiązanie dla firmy, warto rozważyć każdą prawdopodobną sytuację, nawet problemy z redundancją kontrolerów. Jak wspomniano wcześniej, istnieją znaczące różnice w technologiach antenowych, co zdecydowanie wpływa na zachowanie urządzeń. Niestety, tylko część producentów określa, jak wiele strumieni MIMO jest jednocześnie wykorzystywanych. Innym ważnym czynnikiem jest maksymalna szybkość transmisji. Wielu dostawców nie wskazuje, czy pracują wykorzystując kanał 20 MHz czy 40 MHz. Jest to bardzo istotny parametr, ponieważ określa przepustowość oraz liczbę dostępnych kanałów. Przed decyzją o zakupie warto zapoznać się z takimi szczegółami. Istnieją także zasadnicze różnice w rozwiązaniach aplikacji zarządzających urządzeniami standardu 802.11n. Narzędzia administracyjne dostarczane z systemem bardzo często mogą być niewystarczające. W takim przypadku warto zdecydować się na aplikacje od dostawców niezależnych. Takie aplikacje są również rekomendowane jako mechanizmy bezpieczeństwa w sieci bezprzewodowej. Wdrożenie 802.11n oznacza także konieczność wzmocnienia infrastruktury bezpieczeństwa. Dostępne są systemy wykrywania intruzów dedykowane rozwiązaniom 802.11n, ale jednak większość została stworzona do obsługi standardu 802.11a/b/g. Oznacza to, że organizacje, instalując rozwiązania 802.11n, powinny zaktualizować te systemy niezwłocznie po wykryciu sieci 802.11n. W środowisku bezprzewodowym umożliwi to lepsze monitorowanie wrogich punktów dostępowych oraz sieci zestawiających połączenia bezpośrednie. Kolejnym krokiem będzie przejrzenie aktualnej infrastruktury sieci przewodowej i jej przydatności do pracy ze standardem 802.11n. Warto ostrożnie spojrzeć na zapotrzebowanie energetyczne, ponieważ wiele punktów dostępowych 802.11n nie będzie obsługiwało po Power over Ethernet. Powoli sytuacja zmienia się, ale i tak wymaga to zapewnienia odpowiedniego zapasu mocy na przełączniku. Warto także sprawdzić pojemność sieci przewodowej i gotowość na przyjęcie nowego standardu bezprzewodowego. Większość punktów dostępowych 802.11a/b/g jest przyłączona poprzez Ethernet 100 MBS. Standard 802.11n. Pozwala tworzyć połączenia o przepustowości większej niż oferuje Fast Ethernet. Zaistnieje więc konieczność aktualizacji części sieci do infrastruktury Gigabit Ethernet. Gdy już dojdzie do tworzenia strategii migracji, warto pamiętać o komputerach przenośnych. Nie wszystkie z nich są wyposażane w karty typu N. Oznacza to konieczność zakupu zewnętrznych adapterów. W przypadku budowy infrastruktury 802.11n w firmie warto zapytać producenta o możliwość rozwoju produktu. Grupy robocze kontynuują pracę nad takimi elementami jak sieci kratowe 802.11s, zarządzanie 802.11v, ochrona ramek zarządzających 802.11w, czy strumieniowe wideo 802.11a. Warto sprawdzić, czy producent zakłada możliwość aktualizacji produktów 802.11n do przyjęcia nowych standardów S. 157361 czekać czy wdrażać. Jeżeli zapewnienie odpowiedniego poziomu parametrów pracy, takich jak szybkość czy wydajność sieci bezprzewodowej, stanowi problem, ewentualnie występują kłopoty z interferencjami 2,4 GHz, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie aktualizacja sieci do standardu 802.11n już dziś. Jeżeli jednak sieć bezprzewodowa jest dostatecznie wydajna do obsługi głównych aplikacji produkcyjnych oraz wykazuje odpowiednią przepustowość, a zmiany w sieci będą ekstremalnie kosztowne, warto poczekać, aż technologia 802.11n będzie lepsza i taniejsza. Rozsądne będzie także częściowe aktualizowanie infrastruktury do 802.11n. Jeśli uda się zidentyfikować specyficzne segmenty sieci, które wymagają aktualizacji już teraz, warto wyłącznie tę część sieci zaktualizować od razu. Ma to wtedy spore uzasadnienie, zarówno ekonomiczne, jak i biznesowe. Grupa robocza IEEE 802.11 obecnie intensywnie pracuje nad kolejnymi dodatkami do standardu. Włączając w to zwiększenie przepustowości, uformowano już dwie nowe grupy robocze, przeznaczone do specyfikowania łączy o przepustowości przekraczających 1 GBS. Specyfikacja 802.11ad wykorzystuje pasmo poniżej 6 GHz, a 802.11ad pasmo w zakresie 60 GHz. Osiągnięcie takich szybkości jest w rzeczywistości możliwe, ale zawsze będzie istniał problem z zasięgiem i propagacją w tych pasmach. Wydaje się, że właśnie z tego powodu standard 802.11n może na długo zagościć w domach i przedsiębiorstwach. Możliwości na tym etapie są niemal nieograniczone. Ratyfikacja 802.11n pozwoliła na wykonanie kolejnego dużego kroku do pełnej mobilności przedsiębiorstw, aplikacji i użytkowników.